W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że będziesz nas tutaj na tym spotkaniu, na tym słuchaniu, na tym poznawać tajemnicy Twojego Syna. Prosimy Cię, poślij nam Twojego Ducha, abyśmy mogli zrozumieć, jak wielka jest tajemnica naszego zbawienia, abyśmy mogli przyjąć ją umysłem i sercem i nią żyć. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zaczynamy krótkim przypomnieniem. Przypomnijmy to, o czym mówiliśmy ostatnio, żeby to też jakoś połączyć potem. Jeśli pamiętacie, mówiliśmy trochę o rycie. Mówiliśmy o tym, że ryt to jest pewna akcja symboliczna, która zawiera symbole, gesty, postawy i słowa. I mówiliśmy, że ryt to jest to wydarzenie, które nas wyprowadza jakby w inny wymiar życia. Wyprowadza nas z naszej codzienności i pozwala nam przeżyć coś nadzwyczajnego, coś innego niż normalna, szara codzienność. I dlatego mówiliśmy, że ryt to jest ten moment naszego życia, w którym musimy się zgodzić na marnowanie, na tracenie, bo jest to czas bezinteresowności, czas bezużyteczności. Jeśli popatrzymy tylko z punktu widzenia ekonomicznego czy funkcjonalnego, nie służy to niczemu. Służy tylko temu, żeby człowiek wyszedł poza codzienną rzeczywistość. I to była pierwsza część jakby naszego wykładu. Popatrzyliśmy właśnie, czym jest ryt, jaka jest jego struktura, jakie są jego cechy. Potem przeszliśmy do misterium i patrzyliśmy, czym jest to misterium. Odkryliśmy ostatecznie, że misterium, czyli tajemnica Boga, to nie jest tajemnica, zagadka, to nie jest jakiś rebus do rozwiązania, to nie jest coś, czego Pan Bóg, co Pan Bóg zakrywa przed człowiekiem, tylko jest to jest to wydarzenie, które Pan Bóg chce odsłonić przed człowiekiem. Natomiast może go odsłonić tylko na tyle, na ile człowiek wyjdzie poza swoje schematy myślenia. Na tyle, na ile człowiek się zgodzi na to, żeby Pan Bóg wprowadził go w całkowicie inną rzeczywistość. I mówiliśmy o tym, że misterium w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie. To znaczy On, który po ludzku był tylko człowiekiem, czy inaczej z pozoru był człowiekiem, może tak. On, który z pozoru był człowiekiem i przez jednych był uważany za rabiego, za nauczyciela, za proroka i tak dalej. Dla tych, którzy zgodzili się wejść w relację z Nim, dla tych, którzy zgodzili się zostawić swoje łodzie, swoje życie, wyszli jakby poza swoje ciasne horyzonty, dla tych w tym pozornym człowieku objawił się sam Bóg, objawił Jezus Chrystus. I mówiliśmy, że to jest ta tajemnica Boga, która jest ukryta pod pozorem, pod realną rzeczywistością, dla tych, którzy wejdą głębiej, odkryją, że tam jest. I to jest właśnie to jest to misterium Boga objawione w Jezusie Chrystusie. I potem widzieliśmy, że tak jak mówi papież, że On wielki, to, co było widzialne w Jezusie, przeszło w sakramenty. I liturgia ma rządzić jakby tymi samymi prawami. Dla tych, którzy patrzą tylko z zewnątrz, jest to jakaś tam akcja, jakieś tam czary, mary, bezużyteczne, głupie może, bezsensowne, nudne. Natomiast dla tych, którzy wejdą sercem, którzy przebiją się przez tą banalność, przez prostotę znaku, w tej chwili Bóg, znaczy On działa, tylko oni zaczynają odkrywać, prawda? Ci, którzy gotują się na to, żeby wejść głębiej, żeby nie zatrzymać się na tym, co pozorne. Mówiliśmy, że tym, co nam pozwala wejść głębiej, tak naprawdę to jest relacja z Jezusem Chrystusem. To jest miłość do Niego, bo osoby nie poznajemy intelektualnie, osoby poznajemy sercem, poznajemy poprzez bycie z osobą. Jeśli chcemy poznać osobę, to nie wyczytamy o niej w książkach. My musimy z nią być. Musimy z nią przeżywać naszą codzienność. I na tym w jakiś sposób zakończyliśmy. Misterium w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie. Natomiast dzisiaj pójdziemy dalej i spróbujemy zobaczyć, czym jest to misterium w całości. Bo jest punktem kulminacyjnym, końcowym. Natomiast będę chciał trochę osobę Jezusa Chrystusa w kontekście historii zbawienia, dlatego że Sobór Watykański, kiedy mówi o liturgii, to umiejscawia ją w kontekście historii zbawienia. Liturgia jest, można powiedzieć, ostatnim momentem historii zbawienia. Jeśli czytamy Konstytucję Liturgii, punkty przede wszystkim od 5 do 8, to tam mamy mowę o czterech etapach, można powiedzieć, historii zbawienia. Pierwszy to jest czas przygotowania, to jest czas Starego Testamentu. Potem mamy czas wypełnienia w Jezusie Chrystusie. Potem to jest kolejny punkt. Właśnie czas Kościoła, kiedy Jezus Chrystus jest poprzez liturgię i ostatni to jest spełnienie, to jest ostateczne, czy dopełnienie całej historii. To są te cztery. I to jest tak naprawdę też pewna nowość, dlatego że wcześniej o liturgii myślę na zasadzie, jakby to powiedzieć, czegoś zamkniętego, separowanego, bez wkładania tego w jakiś kontekst. Liturgia to, można powiedzieć, był taki trochę sposób na wyprodukowanie Pana Jezusa, jeśli tak powiem banalnie. Bierzemy chleb, bierzemy wino, wypowiadamy słowa konsekracji i jest Pan Jezus. Wyrwany jakby z historii zbawienia. To wynikało z pewnych uwarunkowań historycznych. Mianowicie, bardzo krótko wracając do historii, Augustyn i ojcowie Kościoła, czyli V wiek, powiedzmy IV, V, VI wiek, czyli przede wszystkim Augustyn, który miał tutaj duży wpływ na pojęcie sakramentów, wpływem platonizmu i neoplatonizmu. I dla niego liturgia to było jakby odzwierciedlenie rzeczywistości. Dla niego liturgia to było tak naprawdę słowo celebrowane, słowo Boże, które wyrażało się w sposób niewerbalny, czyli w celebracji. Potem, kiedy odkryto w średniowieczu, kiedy były herezje, między innymi herezja Berengariusza, który podważył treść słowa, to była herezja nominalizmu, zaczęto się zastanawiać na temat Chrystusa w sakramentach. Słowo, mówiliśmy ostatnio o symbolu, symbol witalność, symbol nie niósł już treści, był jakby pustym symbolem, nie miał już całego tego bogactwa, które było zrozumiałe dla ojców Kościoła. I teologia jakby trochę się przekształciła z teologii symbolicznej, szczególnie teologia liturgii, na teologię intelektualną. W pierwszym tysiącleciu, można powiedzieć, szczególnie w czasach ojców Kościoła, jeśli Ambroży, Augustyn próbowali tłumaczyć liturgię, wprowadzać w liturgię, to tłumaczyli symbole. Co znaczy, co znaczy zanurzenie w wodzie, co znaczy świeca, którą się niesiemy, to będziemy robić w tym spotkaniu, będziemy tłumaczyć sakramenty, też wprowadzać jakby w sakramenty w taki sposób. Natomiast próbowali tłumaczyć i wprowadzać ludzi w przeżycie, w celebrację. Natomiast potem odkrycie Arystotelesa, odkrycie teologii, metafizyki, wejście trochę w rozważanie intelektualne sprawiło, że liturgia też stała się przedmiotem rozważań intelektualnych. I pojawiła się materia, forma, ważność, nieważność, kiedy jest ważna, kiedy jest nieważna. Z jednej strony nie było potrzebne, nie możemy powiedzieć, że to było jakieś tam bez sensu. Natomiast z drugiej strony została utracona jakby witalność. Liturgia stała się czymś tylko takim, potem oczywiście te rozważania były sprowadzone do minimum, czyli ważne jest wtedy, kiedy jest to zrobione, załóżmy przy Eucharystii, kiedy są słowa konsekracji, kiedy jest chleb, wino, woda, ile ma być wody, 1/3 maksymalnie tego, co wina, czyli wystarczy 3 kropki wina, 1 kropelka wody i tak dalej, nie? Wszystko próbowano określić w ten sposób, do tego stopnia, że liturgy częścią nie tyle teologii, co prawa kanonicznego. Rubryki miały być zachowane, pewne prawo, można powiedzieć, że to była recepta, to prawo czy przepis na to, żeby liturgia była ważna, żeby zaistniał skutek, czyli z tego, powiedzmy, łaska dla człowieka. I tak naprawdę ten efekt, ten owoc, nie? Liczyła się łaska. Zobaczcie, że dużo jeszcze zostało z tego. Zostały takie rzeczy jak na przykład przy spowiedzi, co jest najważniejsze? Rozgrzeszenie, nie? Przy Eucharystii Komunia Święta. My czasami zostawiamy jakby całe to, o czym mówiłem, Chrystus obecny w celebracji, w akcji liturgicznej i liczy się tylko dla mnie przyjąć Pana Jezusa. Tak jakby cała liturgia była tylko przygotowaniem, oczywiście komunia jest momentem szczytowym Eucharystii, natomiast nie być wyrwana z kontekstu, bo bez Słowa Bożego sakrament jest niezrozumiały, staje się pewnym takim czarymary jakimś. Więc naprawdę cały czas musimy szukać też jakiejś odnowy liturgii i tego, czego chce Sobór. Natomiast, żeby to się dokonało, Sobór wkłada jakby na nowo je w kontekst historii zbawienia i mówi, żeby zrozumieć liturgię, żeby przeżywać liturgię, chrześcijanin musi być wprowadzony w historię zbawienia, bo liturgia jest tym momentem, kiedy my dzisiaj możemy być uczestnikami historii zbawienia, która nas wprowadza w historię zbawienia. Historia zbawienia to nie jest coś, co się składa, a poprzez liturgię my jesteśmy jakby wprowadzani na scenę. I dlatego dzisiaj wydawało mi się słusznie, nim wejdziemy potem w teologię liturgii i w inne rzeczy, żeby zbawienia, żeby przedstawić, czym jest zbawienie, bo jak weźmiemy Sobór Watykański II, na przykład w punkcie 5 mamy napisane: w Chrystusie dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłaganym Bogiem, trzymaliśmy pełnię kultu. I potem, kiedy czytamy kolejne punkty, Chrystus tego zaś dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże, wypełnione wśród ludu Starego Testamentu, dokonane głównie przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki, i chwalebnego w niebo wstąpienia. I teoretycznie rozumiem, pojawia się termin techniczny misterium paschalne. I niby słyszymy może często, natomiast by okazać właśnie, czym jest misterium paschalne, o misterium mówiliśmy już, teraz chcę dołożyć dzisiaj tą część paschalną do tego. I pokazać w pewien sposób w historii, dlaczego Jezus przyszedł, od czego nas odkupił, w jaki sposób nas odkupił i w jaką nową jakość życia chce nas wprowadzić. Więc teraz przynajmniej w tej pierwszej części, nie wiem czy zdążymy w pierwszej części, ale na tym się skupimy. Żebyśmy zrozumieli historię zbawienia, musimy wrócić do raju, do początku. Zobaczyć, do czego człowiek został stworzony, bo bez tego my nie wiemy też, kim jesteśmy. I zobaczcie, kiedy patrzymy na opis stworzenia człowieka, mamy mowę w ten sposób. Pismo Święte nam mówi tak, że już jesteśmy. Pan Bóg wziął zatem człowieka, mieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A tak przykazał Bóg człowiekowi. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. I zobaczcie, to jest naprawdę pierwsza ważna rzecz. Gdybyśmy poszli jeszcze jeden werset wcześniej, to mamy mowę o tym, że z Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzący. Drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I że ja to narysuję, bo to nam się potem przyda do zrozumienia tego, dlaczego przyszedł Jezus i co się w nim dokonało. Zaczynamy od Adama człowieka, żeby oprzeć się na teologii świętego Pawła, który mówi o dwóch Adamach. Pierwszy Adam to jest ten, który niesie śmierć. Drugi Adam, Jezus Chrystus, to jest ten, który niesie życie. I tak naprawdę będę chciał pokazać tych dwóch, czyli będę chciał pokazać dwa style życia, można powiedzieć. Starego człowieka i styl życia człowieka odkupionego, który Jezus Chrystus. Bo w ten sposób zobaczymy, dlaczego musiała się dokonać pewna historia. Kiedy czytamy ten opis stworzenia, jest mowa o tym, w środku ogrodu rośnie drzewo życia. Tym drzewem życia jest Bóg ostatecznie, bo to On jest tym, daje życie. I drzewo poznania dobra i zła. Nie ma mowy o tym, gdzie ono jest. Będzie troszkę z boku. Drzewo poznania dobra i zła. Jeśli ktoś chce, to jest drugi rozdział Księgi Rodzaju, werset 9. I potem Pan Bóg mówi tak do Adama. Ze wszystkich drzew może... Tu są jeszcze inne drzewa, powiedzmy, jakieś takie różne. Ze wszystkich drzew tego ogrodu może... Ale z drzewa poznania dobra i zła nie możesz spożywać. Bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zaraz zobaczymy, czym jest ta śmierć, żeby potem zobaczyć, jak nas Chrystus przez swoją śmierć wybawił. Natomiast pojawia się potem, po tym przykazaniu pojawia się dalsza część, mowa o tym, że Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, że mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Pomoc, o której jest tutaj mowa, jest użyty hebrajski rzeczownik ezer i ezer nie oznacza pomocy jako służącej, służebnicy, jak mocy. Ezer w Biblii jest użyte tylko w dwóch kontekstach. Jedna pomoc, o której tutaj mowa. Druga to jest pomoc, którą jest Bóg dla człowieka. Bóg jest ezer człowieka. Bóg jest tym, który ratuje człowieka, wybawia, pomaga człowiekowi. Inaczej wybawia człowieka z bycia samym dla siebie albo z jego narcyzmu, egoizmu, jakkolwiek byśmy to nazwali. Bo Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby był sam i dlatego mu życzę pomoc. Widzimy, że potem, że wszystkie zwierzęta, które Bóg przyprowadził do Adama, nie spełniły tej funkcji. Adam nie rozpoznał w żadnym z nich odpowiedniej dla siebie. Czyli Pan Bóg przyprowadzał wszystkie zwierzęta i Adam mówi, żadne z tych nie może być w stanie sprawić, żebym ja się nie czuł sam. Jan Paweł II, kiedy pisze o katechezy teologii ciała, mężczyzną i niewiastą stworzył, jest pierwotne doświadczenie samotności Adama. Kiedy Adam ma to doświadczenie, że w świecie widzialnym nic nie jest w stanie spełnić go. Nic nie jest w stanie zaspokoić jego życia, jego pragnień. Kiedy kończymy ten tekst, jest mowa o tym, że wszystkie zwierzęta, cały świat stworzony przeszedł przed Adamem, Adam się nazwał i mówi, nie znalazła się jednak pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Cały dramat, kiedy nie jest dobrze, żeby był sam, stworzony do miłości, nie odnaleźć tej miłości w świecie. I wtedy Pan Bóg jakby kontynuuje swoje dzieło. Wtedy sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął go żebr, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie zwała się niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Zobaczcie, Pan Bóg stwarza kobietę i Adam mówi, to jest w końcu ta. trzy razy tekst hebrajski mówi, że to jest ta potwierdza. Ta jest kością z moich kości, ta jest ciałem z mego ciała, ta będzie zwała się kobietą, bo z mężczyzną ta. Gdybyśmy jeszcze weszli w tekst hebrajski, to mamy tam określenie isz, isza. Naprawdę różnią się tylko jedną samogłoską. Dwa określenia, żeby pokazać, że tak naprawdę oni są jednej natury. I teraz ostatni werset, zanim narysuję tą sytuację. Ostatni daje, w jaki sposób żyli. Chociaż byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie. I to jest bardzo istotne dla nas. Można powiedzieć, że mamy Adama, mamy Ewę. Dowoli mogą czerpać owoców z drzewa życia. Oni mają życia w pełni. I siebie wstydu, pomimo tego, że są nadzy, tak naprawdę te dwa określenia, mając, możemy powiedzieć, nie odczuwać wstydu, to znaczy nie bać się drugiego człowieka. Wojtyła w książce Miłość i Odpowiedzialność mówi, że wstyd tak naprawdę jest pewną obroną siebie. Jeśli ja nie znam, nie mam zaufania do drugiego człowieka, to nie otwieram cały przed nim, żeby ochronić tajemnicę mojej osoby. I stąd wstyd. I mówi, im bardziej kogoś kocham, tym mniej wstydu we mnie. Małżonkowi powiedzieć przed sobą się prawie nie wstydzą. Nie prawie, bo ja wiem, że to też nie jest takie proste. Natomiast pamiętam, raz prowadziłem rekolekcję domowego kościoła i tam mi jedno małżeństwo powiedziało, kiedy też mówiliśmy trochę o tym wstydzie, i mówią tak, proszę jędza, nam łatwiej być przed sobą nagim fizycznie, bo fizycznie my potrafimy się przed sobą rozebrać, natomiast o ile trud stanąć przed sobą nago sercem. I dlatego ten tekst, który tutaj jest mowa, nie mówi tylko o nagości fizycznej. Byli nadzy przed sobą, to znaczy nic do ukrycia. To znaczy ich relacja była relacją pełnej miłości. Nie musieli nic przed sobą ukrywać, nie musieli się zakrywać przed drugim człowiekiem. Dlaczego? Z tego powodu, jeśli tu będzie Adam, niech będzie tak, tu będzie Ewa, bo już nie pamiętam, kto był kto. Nieważne w każdym razie. Jeśli Adam mógł czerpać życie od Boga w pełni, to się spełniony, że on jedyne, o czym myślał, to jak to życie dać Ewie, się podzielić tym życiem. Bo miał w pełni wszystkiego. Jak ktoś obfituje, myśli, jak się tym podzielić. Z natury. Dlatego Ewa bać się Adama, bo wiedziała, że on niczego od niej nie chce. On nie myśli, jak ją wykorzysta. On po prostu chce ją obdarować. W drugą stronę to samo. Jeśli czerpała Ewa życie w pełni od Pana, to też myślała, jak uszczęśliwić Adama. I tak naprawdę ta logika miłości, można powiedzieć, nazywała się logiką daru. Przynajmniej Jan Paweł II tak nazywa. Myśleli, jak obdarować drugiego człowieka. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest miłość bezwarunkowa, cudowna i szczera. Te cechy, w jaki sposób określają te relacje. Dlaczego ta relacja jest ważna? Dlatego, że to jest moja intuicja, że ta relacja pokazuje nam, jakie jest życie w Bogu, w Trójcy Świętej. Kiedy Syn są przed sobą nadzy i nie odczuwają wobec siebie wstydu. Są cali dla siebie. Jest dla Syna, Syn jest dla Ojca. Żaden jeden przed drugim nic nie ukrywa i ta miłość między nimi staje się relacją miłości i Duchem Świętym. Dlatego, jeśli jest mowa o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy, że został stworzony do takiej miłości, jak jest w Bogu, w łonie Boga. Został stworzony do bycia przed drugim nago, bezinteresownie, do bycia darem dla drugiego człowieka. W naszym sercu pozostało pragnienie takiej miłości. Jak ja dla maturzystów prowadziłem razy, to na ankietach wyszło najczęściej powtarzające się przymioty miłości, których była właśnie szczerość, bezwarunkowość, bezinteresowność. Ale te najczęściej się powtarzały. Można powiedzieć, że w nas, w raju, z tego pierwszego stworzenia zostało pragnienie takiej miłości. I to jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę to jest początek i do takiego stanu Jezus chce nas na nowo przyprowadzić. Natomiast musimy zobaczyć, dlaczego my teraz odczuwamy lęk. Skąd się pojawia w nas to, że my nie potrafimy kochać, że pragniemy miłości, natomiast boimy się też miłości. Bo to jest cały dramat ludzkiego, z którego Jezus nas przychodzi wybawić i z którego wybawienie dokonuje się w liturgii, poprzez liturgię, właśnie z tego rozdarcia, które w sercu człowieka chce takiej miłości, a z drugiej strony boję się otworzyć przed drugim człowiekiem. Dlatego zobaczmy, co się stało i dlaczego odkupienie było potrzebne. Przychodzi demon i zaczyć Ewę. Był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Zaczyna się nowy rozdział historii zbawienia. Zaczyna się, bo jest A. Od tego. A wąż, to znaczy tam było coś takiego. Była miłość, natomiast teraz pojawia się wąż. Dlaczego wąż? Są różne intuicje. Jedną z taka, że wąż nie ma uszu, czyli nie słyszy. Mówiliśmy tydzień temu, słuchanie i mówienie buduje relacje. Wąż nie ma uszu, to znaczy nie jest w relacji, nie słucha tego. i dlatego jest jakby odwróceniem tego, do czego jest stworzony człowiek. Wąż jest kimś bez religii. I teraz przychodzi wąż i mówi tak, czy rzeczywiście Pan zabronił spożywać ze wszystkich drzew tego? Ja narysowałem, żebyśmy mieli w pamięci ten obrazek. Pan Bóg nie zabronił spożywać ze wszystkich drzew tego. Zabronił spożywać tylko z drzewa poznania dobra i zła. Zaraz zobaczymy, czym to drzewo jest. Natomiast nie będę wchodził teraz w całą psychologię pokusy, bo nas to jakby nie interesuje w tym momencie. Natomiast Ewa mówi tak, bo to jest ważne. Niewiasta mówi, owoce z drzew tego ogrodu możemy spożywać. Tylko owocach z środku ogrodu Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, ani nawet go dotykać, bo pomrzecie. Ewa już tak naprawdę weszła w fałsz, bo powiedziała, z dobra i zła wiem, że jest w środku. I może mogli dowoli spożywać z tego drzewa. Natomiast mówi, ze wszystkich drzew możemy, natomiast z drzewa, które jest w środku ogrodu, nie w środku, nie możemy spożywać. O czym to świadczy? To świadczy o takim triku, system, który dotyczy każdego z nas. Wyobraźcie sobie, że siedzimy tutaj i w środku jest stolik, powiedzmy, nie? Natomiast gdybym ja powiedział, słuchajcie, o jedno was tylko, nie wychodźcie za tamte drzwi. Co będzie w centrum waszej... Tamte drzwi, co tam jest? Czego on tam powiedział, nie? Dla Ewy, kiedy demon jest wątpliwość, to dla niej to się stało centrum. Dla niej że nas, w centrum nie było już życie, tylko dlaczego Bóg mi czegoś zabrania? I teraz ten owoc i co się stało w tym momencie, nie? Kiedy oni faktycznie weszli w ten owoc. Drzewo poznania dobra i zła, moglibyśmy powiedzieć drzewo niezależności, bo znać dobro i zła to znaczy być zależnym, autonomicznym. Można powiedzieć, że sędzia, żeby mógł decydować, co jest dobre, a co złe, nie? To musi być niezależny, autonomiczny. I tak naprawdę pokusa, w którą weszli Adam i Ewa, to była pokusa bycia autonomicznym, niezależnym. Zerwanie się od tej relacji i zbudowanie sobie takiej relacji. Nie? Zbudowanie sobie autonomicznej, czyli relacji bez Boga, próba bycia jak Bóg, ale wtedy stało. Kiedy ja już nie mam dostarczanego życia, tak bardzo powiedzmy, do woli, nie? Nie jestem zasilany, a wiem, że drzewo poznania dobra i zła, drzewo nie jest Bogiem. To jest coś wyczerpane. Życie bez końca, życie wieczne pochodziło od tego drzewa, pochodziło od Boga. Ta relacja się szybko zaczęła kończyć. To trochę tak jakby obrazowo powiedzieć, syn bogatego taty ma kartę kredytową, idzie na imprezę w sobotę, nie? Nie wie, ile tam jest zer na tym koncie. No to każdemu koledze postawi, nie? Co tam trzeba. I ma dużo kolegów. Bo życia więc się chętnie dzieli. Natomiast w momencie, kiedy tato mówi, kolego, zawaliłeś, więc na koncie stawiam ci limit 100 zł, nie? No to ten kolega chętny do dzielenia się, nie? Będzie liczył każdy grosik. I to trochę było tak. Relacja się zaczęła kończyć, wyczerpywać. Adam był stworzony do miłości, że potrzebuje miłości do życia. Jeśli nie ma relacji z Bogiem, jeśli ta relacja, że jest nieskończona, że się kończy, wyczerpuje, to kto stanął na jego horyzoncie jako jedyna osoba, z której on może czerpać miłość? Ewa, nie? Czyli Adam już nie myślał, jak uszczęśliwić Ewę, tylko zaczął myśleć, co ja, nie? Żebym się nie czuł sam, żebym się nie czuł kochany. Oczywiście to działało w dwie strony, nie? Więc w tym momencie, jeśli Ewa widzi, że Adam chce od niej życia, to co Ewa robi? Tonić. Założyli sobie przepaski. Tak z Biblii mówi. Zobaczyli, że są krusi, że tak naprawdę nie mają sami z siebie życia. Zobaczyli swoją ograniczoność, swoją kruchość i założyli sobie przepaski. To znaczy zaczęli się bronić. Tu jest moje... Nie? Kiedy Ewa chciała coś wziąć z Adama, tu jest moje życie i stop, nie bierz, tu jest moja granica. Z drugą stronę tak samo, nie? I teraz te przepaski sprawiły, że relacje między nimi, nie wiem, czy coś jeszcze z tego widać, relacje między nimi też zostały zniszczone. I możemy powiedzieć, że w tym momencie Adam żył za jedną przepaską, Ewa za drugim. Inaczej, zrobili sobie twierdzę, tak żeby obronić własne, bronić samego siebie. To jest moje życie i ty mi tutaj nie wchodź. Adam by zaakceptował w swoim świecie, ale tylko pod warunkiem, że ona by tu stanęła i robiła to, co on chce. A Ewa z drugiej strony by też chętnie tu Adama wzięła, ale tylko, żeby on tutaj stał i robił jej to, co chce. Na jej warunkach, w jej świecie, na jego warunkach, w jego świecie. Już nie na zasadzie miłości, tylko na zasadzie tego, kto mocniejszy, kto kogo pokona. Bo nie ma już żadnej relacji miłości. Dlaczego? Bo każdy broni swojego życia, tego, które mu zostało. Te 100 zł, które mu zostało, można powiedzieć, to on próbuje obronić, żeby mu nie brakło. I zobaczcie, przerwą skończymy tylko jedną rzecz jeszcze. Dojdziemy do końca konsekwencji grzechu. My zrozumieli, że tak naprawdę to, o czym mówimy, to jest życie każdego z nas. A po przerwie zobaczymy, żeby was nie zostawić w takim, że tak powiem, w jakiej depresji. Zobaczcie. Gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew tego ogrodu. Głos, tak jak mówiliśmy, słowo Pana, usłyszeli Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, skryli się, nie? To jest kolejne ukrycie się. Dlaczego? Bo w tym świecie swoim Adam chce być Bogiem. On chce decydować, nie? Dobre, a co złe w tym moim świecie. Ewa w tym swoim. I teraz, kiedy przychodzi Bóg, ma poczucie swojej kruchości. I Adam się boi konfrontacji, można powiedzieć, z Bogiem, nie? Wie, że on wszedł w kłamstwo, on wszedł w iluzję. Więc przestraszył się, nie? I ukrył się. I Pan Bóg go pyta: Adamie, gdzie jesteś? I Adam mówi o trzech słowach. Adam wypy słowa, które są kluczowe dla nas. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Te słowa są kluczowe, dlatego że nam pokazują, jaki mechanizm zaczął działać w sercu człowieka. Doświadczenie kruchości, doświadczenie tego, że mogę zostać zraniony u osoby, doświadczenie tego, że coś mnie przerasta w życiu, automatycznie sprawia, że w lęk i lęk mnie prowokuje do tego, żeby się ukryć. I tak tutaj się rodzą wszystkie nasze lęki, wszystkie maski, które zakładamy, próbujemy pokazać, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy, próbujemy ocalić swoje życie. Kiedy Pan Bóg spytał, czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem, on mówi: to nie ja, to Ewa mnie zwiodła. Ewa mówi: to nie ja, to wąż. Zrzucanie odpowiedzialności na drugiego człowieka po to, żeby ocalić siebie. Jeśli tylko mogę, to zrzucę wszystko na drugiego człowieka, żeby ocalić swoją twarz, żeby swoje dobre samopoczucie, czy jakkolwiek to nazwiemy. To jest automatyczne. I teraz jeśli święty Paweł mówi, że wszyscy nosimy obraz Adżego, to nie chodzi o to, że mamy twarz podobną do niego, tylko że nasze serce autuje w ten sposób. Niebezpieczeństwo, lęk. Lęk, zrzucanie winnego, albo wypchnięcie innego, albo ukrycie się, żebym tylko ocalił swoje życie. I to jest dramat. Człowiek stworzony do miłości wszedł w ten dramat, z którego tylko Jezus mógł nas wyzwolić. W jaki sposób to się dokonało? O tym po przerwie.